Temat dotyczy chłopów i rolników. Nie jest to, jak Państwo wiecie, temat, który jest moim zasadniczym tematem. Jestem osobą, która stoi na kilku nogach. Znaczy widać, że mam dwie. Nie śmiem mówić, że jestem człowiekiem renesansu, ale bo to może oznaczać, że interesuję się wszystkim i w zasadzie niczym. Myślę, że jednak są to dwie nogi. Jest to noga młodzieżowa, pokoleniowa i jest to noga wiejska. Wśród niej temat chłopów, czy rolników, czy wsi szerzej. Jak wiecie Państwo, w naszym instytucie są znacznie bardziej znamienici specjaliści od tej tematyki niż ja. Ja tę tematykę uprawiam, no nie powiem, że okazjonalnie, bo to byłoby ze szkodą dla źródeł, z których korzystam w takich sytuacjach. Ale tak naprawdę ta tematyka, dokładnie chłopów, rolników, związana jest z rolą, jaką mam w projekcie u profesora Adamskiego, projekcie Polacy. Jest to seria badań realizowana w IFIS-ie od 80 roku, zamierzona najpierw jako survey mający rozpoznać naturę konfliktu społecznego w Polsce. I bieg zdarzeń politycznych, bieg historii w naszym kraju spowodował, że te badania były wielokrotnie powtarzane. Zawsze ilekroć coś się miało stać, badania były wyprzedzające w stosunku do tego, albo jak już coś się stało. I zostałam zaproszona do tego projektu w 1995 roku i od tamtego czasu odbyły się trzy pomiary, w których właśnie ten temat realizuję. I dzisiaj będę starała się Państwu po pewnym wprowadzeniu w kontekst, w którym ja będę widziała kwestię chłopów i rolników na podstawie tychże badań, będę chciała przedstawić właśnie coś, co nazwałam w podtytule jako analiza dynamiki grupowej. Będzie ona obejmowała właściwie trzy takie segmenty analiz czy rozpoznań. Pierwszy będzie dotyczył postaw wobec gospodarstwa rolnego i polityki rolnej. Drugi, czyli istoty jakby chłopstwa, tak, gospodarstwo rolne. Następnie zmian w sytuacji gospodarstw domowych i wynikających stąd pewnych ciekawych konsekwencji. I po trzecie, będzie to trzecia część, gdy mowa o empirycznych segmentach mojego wystąpienia, związana z pytaniem o to, jak chłopi i rolnicy, ta koniunkcja nie jest tutaj przypadkowa, wpisują się w procesy przekształceń ustrojowych w Polsce. Krótko mówiąc, jakie są ich preferencje dotyczące czterech kwestii. Po pierwsze ładu ekonomicznego, ładu politycznego, pytania o typ wspólnoty narodowej, bardzo gorąco dyskutowanego w Polsce tematu i po czwarte typ obywatelstwa, jaki się wyłania właśnie z takich analiz przekrojowych. I jakkolwiek te trzy pomiary będą najbardziej tutaj eksponowane, nie tylko dlatego, że autorsko w nich funkcjonuje, ale również dlatego, że te trzy ostatnie pomiary posługiwały się w miarę porównywalnymi, często tymi samymi wskaźnikami, w związku z czym ta analiza porównawcza tu jest najczystszej, że tak powiem, formy. Oczywiście tam, gdzie jest to możliwe, może niekoniecznie w formie graficznej, będę próbowała pokazywać tę dynamikę w nieco głębszym odniesieniu czasowym również. Może zacznę od takiego ogólnego wprowadzenia, pokazującego, że przystępując do analiz nad rolnikami czy chłopami w Polsce w dzisiejszych realiach, no nie można jakby zapominać, że zarówno wieś, rolnictwo, chłopi są, może to przedwczesne, nie patrzcie jeszcze na ten, są takim obszarem, który ulega bardzo zasadniczym metamorfozom i w całym zachodnim świecie w zasadzie te zmiany są tak dalekie, że w konsekwencji pojawiają się wśród elit intelektualnych, wśród polityków takie bardzo intensywne inicjatywy mające na celu znalezienie adekwatnych pojęć, ponieważ wcześniejsze już nie są wystarczające, adekwatnych koncepcji rozwoju wsi. Nie bez powodu mamy takie ożywienie wokół pytania o rozwój wielofunkcyjny, rozwój neoendogenny czy rozwój zrównoważony. Mamy poszukiwania odnośnie właściwej, adekwatnej do dzisiejszych czasów koncepcji czy interpretacji miejsca i roli rolnictwa, chłopstwa w społeczeństwie współczesnym. I te procesy są bardzo wyraźne. Maria Halamska pięknie pokazuje to w swoich tekstach, mówiących o tym, że chłopi to już nie są dzisiaj chłopi, że to już nie jest tylko opozycja taka, czy proces przejścia od chłopa do rolnika, to jest coś zdecydowanie więcej, że wieś to nie jest coś, co jest wskaźnikiem zacofania i czasów, które bezpowrotnie minęły, a jednocześnie coś, co wiąże się raczej z negatywnymi ocenami, bo jest balastem w rozwoju społeczeństw, które gnają do przodu, że w takim anturażu po nowoczesności te kategorie nabierają nowych wartości, nowych sensów, są często nawet nadwartościowywane. Tak? I my to wszystko w Polsce, być może w mniej intensywnym stopniu, odczuwamy również. Tak? My też jakby w tych dyskusjach uczestniczymy, chociaż, jak tu właśnie ujęłam w tym pierwszym slajdzie, ciągle u nas dominuje generalnie rzecz biorąc pogląd, nie tylko w opinii takiej potocznej, że chłopi czy rolnicy to klasa z przeszłości stanowiąca przeżytek i pewien balast rozwojowy. Przykładem tego jest pogląd nie tylko Edmunda Mokrzyckiego, który jest tutaj bardzo w wielu sytuacjach przywoływany. Jest to pogląd do wydobycia z różnych polityk społecznych nakierowanych na wieś. Bardziej łagodne i powiedziałabym mniej ideologiczne stanowisko podkreśla rolę chłopów jako moderatorów przemian. Jest to przede wszystkim stanowisko właśnie sformułowane przez Jana Szczepańskiego. Ja podjęłam tę hipotezę, kiedy przyglądałam się przemianom rolnictwa, wsi, chłopstwa w okresie transformacji ustrojowej, w tym wcześniejszym okresie, i uznałam, że ciągle ta koncepcja chłopów jako moderatorów zmian i absorberów, i wsi jako rolnictwa, jako absorbera przekształceń ustrojowych jest u nas aktualna. I to ciąży cały czas na logice przemian ustrojowych w Polsce. No i właśnie można powiedzieć dzisiaj, że te analizy, które wprowadza i te idee, które wprowadza na grunt Polski Maria Halamska, przywołując socjologów czy francuskich, czy hiszpańskich, czy w ogóle zachodnich, pokazujące, że naprawdę jest sporo przesłanek i powodów, by patrzeć na ten obszar nieco inaczej, jest mi jak najbardziej bliski i na dodatek znajduje empiryczne uzasadnienie w wynikach badań, chociaż jest to wybiórcze uzasadnienie w wielu przypadkach. Gdy spojrzymy na polską wieś z takiej perspektywy pytania, jak ona się zmienia, w jakich kierunkach te zmiany zachodzą, w jakim kierunku idą czy mamy miejsca z jakąś metamorfozą, no to oczywiście odpowiemy twierdząco. Mamy. Coraz mniej ludzi pracuje w rolnictwie. Tutaj nie będę tych wskaźników odczytywała, bo są w naszym środowisku bardzo dobrze znane. Nie tylko, że coraz mniej Polaków pracuje w rolnictwie, to również wieś staje się coraz mniej rolnicza. Mało tego, rolnicy sami stają się coraz mniej rolniczy, prawda? To są rzeczy w naszym środowisku, w gronie osób, które tutaj się znajdują, bardzo znane. Ale trzeba powiedzieć, że te zmiany widoczne na tych trzech płaszczyznach mają niezwykle ambiwalentny charakter. Tak? Reformy społeczne w Polsce, które były realizowane od końca lat 90., a następnie programy wsparcia unijnego, pewne dyrektywy wynikające ze wspólnej polityki rolnej, przede wszystkim widać poprawiły warunki i jakość życia na wsi, a w konsekwencji tego nastąpiły dwie, moim zdaniem, bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, wzrost atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania. I tutaj Sławek bardzo pięknie pokazuje w swoich analizach, jak rzeczywiście trwale utrzymuje się pewien pozytywny bilans migracji na wieś. Prawda? On ma nie tylko charakter rezydencjalny, ale również ma charakter związany z aktywnością, z poszukiwaniem miejsca pracy na obszarach wiejskich. Na skutecznym poszukiwaniu, często zwłaszcza w pierścieniu wokół aglomeracyjnym. I drugi trend to jest wzrost aspiracji edukacyjnych wiejskiej młodzieży, będący funkcją lepszych warunków życia i zmian pewnych związanych ze stylem życia w rodzinach wiejskich, co skutkuje oczywiście większymi szansami życiowymi dla tego pokolenia. To jest moim zdaniem bardzo ważna funkcja, aczkolwiek w zestawieniu z pytaniem, czy te zmiany powinny być bardziej proekonomiczne, związane z modernizowaniem rolnictwa, czy nastawione na sferę socjalną, tutaj możemy dyskutować. No, faktem jest, że ten trend jest bardzo wyraźny. Ale druga zmiana, do której możemy się odnieść ambiwalentnie, wiąże się z procesem odchodzenia od rolnictwa. I z jednej strony można powiedzieć OK, ale to odchodzenie od rolnictwa nie jest zdecydowane. Jest nadto bardzo selektywne. Spodziewaliśmy się szybszych procesów dekompozycji struktury społecznej i spodziewaliśmy się szybszych, bardziej intensywnych procesów koncentracji ziemi. Prawda? Tego nie obserwujemy. I znów dzieje się to jakby z dwóch powodów. Z jednej strony z powodu nieprzyjaznego rynku pracy, który sprawia, że gospodarstwo rolne staje się gwarantem bezpieczeństwa socjalnego i jest lepsze niż bycie nikim bądź nigdzie. Już nie mówiąc o pewnym zakorzenieniu społecznym. I drugi powód to jest finansowe wsparcie udzielane rolnikom w ramach wspólnej polityki rolnej. Tak? To jest mechanizm, który jakby zamraża, hibernuje pewne procesy i strukturę społeczną na wsi, w tym zwłaszcza wśród rolników. W tym kontekście zasadnie można pytać, i tu już się zbliżam do jakby pytania własnego, które będę rozwijać w dalszej części wystąpienia. Czy chłopi jako w pewnym sensie proto-rolnicy odeszli w przeszłość i czy przypadkiem wspólna polityka rolna nie przyczynia się do podtrzymywania dualnego charakteru tej warstwy w Polsce, co ma swoje oczywiście daleko idące konsekwencje. Zatem można dalej jakby kontynuować tę myśl i zadać pytanie, czy rolnicy polscy są, jakkolwiek są ci sami, jak to wynika z analiz Henryka Domańskiego, które on prowadził dokładnie na tym samym materiale, jesteśmy w tym samym projekcie Polaków w IFIS-ie. I jego teza była taka, dokonując właśnie takiej bardzo szczegółowej, bardzo wnikliwej, retrospektywnie zorientowanej analizy ruchliwości społecznej w Polsce, ruchliwości międzypokoleniowej zwłaszcza, on sformułował taką tezę, że rolnicy stanowią kategorię społeczną najbardziej zamkniętą, tak? O najniższym stopniu ruchliwości społecznej i międzypokoleniowej. Zatem można by konsekwentnie w stosunku do tej tezy iść dalej i mówić, że jeśli tak, to bardziej, jest to grupa bardziej kostyczna, gdy idzie o charakterystyki społeczne, polityczne i mentalne i grupa bardziej oporna na nowe ustrojowe i cywilizacyjne wyzwania. Czy rzeczywiście, czy istotnie rolnicy polscy, którzy chociaż są ci sami, są dzisiaj tacy sami? Tak? Więc te badania, o których tutaj mówiłam, będą podstawową bazą źródłową, która będzie stanowiła dla mnie materiał do szukania odpowiedzi na te pytania. Jakie stosuję, czy będę stosowała tutaj wobec Państwa wymiary analizy? Po pierwsze będą to, pod uwagę brani będą rolnicy jako specyficzna kategoria społeczno-zawodowa i drugi wymiar jako obywatele. Tak? Będą oni zestawiani czy porównywani z pozostałymi mieszkańcami wsi, czyli z ludnością bezrolną na wsi i z mieszkańcami miast wyodrębnionymi w oddzielny aglomerat statystyczny. Obszarami, tak jak wspomniałam wcześniej, obszarami analizy, czyli takimi tematami, do których będę się odnosić, będę się im przyglądać, będzie po pierwsze gospodarstwo rolne, gospodarstwo domowe i stosunek do zmian systemowych. Kwestia pierwsza. Gdy przyglądamy się temu, co się dzieje w obrębie gospodarstw rolnych, zwłaszcza jeśli chodzi o postawy wobec gospodarstwa rolnego, bo ja tutaj nie mam aspiracji na podstawie badań jakkolwiek reprezentatywnych i utrzymujących dobre proporcje wskaźnikowe dla grupy rolników w stosunku do populacji ogółem, to jednak raczej są to badania, które są miarodajne w stosunku do postaw, natomiast niekoniecznie muszą oddawać fakty związane z powierzchnią gospodarstw, z dochodami i innymi wskaźnikami, którymi posługują się zwłaszcza ekonomiści. Niemniej można powiedzieć, że na podstawie tych deklaratywnych danych procesy koncentracji ziemi, tak bardzo oczekiwane od początku właściwie przemian ustrojowych w Polsce, charakteryzuje niewielka dynamika. W świetle tych danych, które, to są badania, przepraszam, jeszcze powiem o zbiorowości. Zbiorowość ponad 1000 osób zawsze była większa, natomiast z uwagi na cięcia NCN-owskie, no, czy KBN-owskie związane z finansami, ta próba nie dała się zrobić większa niż 1000 parę osób, co generalnie wystarcza do porządnych analiz statystycznych, ale gdy analizujemy wnętrze pewnej wyodrębnionej grupy, no już w tym momencie pojawiają się takie raczej, no powiedziałabym, nieśmiałe próby generalizowania tego, ekstrapolowania na całą populację. W każdym razie w świetle tych danych, które zostały zgromadzone w Polakach, dokupowanie i dodzierżawianie ziemi straciło na, znaczy faluje nieznacznie. Po pewnym spadku w 2000 roku nastąpił wzrost o 15%. Tak? Rolników, którzy deklarują, że w 2011, to są dane, najświeższe dane są, nie, kilkaset osób, musiałabym sięgnąć do 300 ileś, wiesz, coś takiego. Z kolei transakcja odwrotna związana ze sprzedażą bądź wydzierżawianiem ziemi po wzroście w 2000 roku spadła do 10% w 2011. W co trzecim gospodarstwie, według deklaracji naszych respondentów, ziemia uprawiana jest tylko w części. Przez 17 ponad procent rolników lub wcale, tak? Powód, który podają rolnicy częściowo bądź wcale nie uprawiający ziemi, no jest taki, jak napisałam, że się nie opłaci, to jest najczęstszy powód, albo że jest brak rąk do pracy, albo brak maszyn lub brak pieniędzy na wynajem maszyn. Trzecia tendencja wyraźna, tylko części gospodarstw można przypisać charakter rynkowy. Że większość produkcji jest sprzedawana, deklaruje 1/3 rolników. Że mniejszość 25, że wcale nie jest sprzedawana, ponad 40%. Niemniej rokowania są bardziej optymistyczne niż w okresie przedakcesyjnym. Przede wszystkim zwiększył się odsetek przewidujących tendencje rozwojowe dla własnych gospodarstw z 14 do 22%. Nieznacznie zmniejszył się odsetek przewidujących socjalną stagnację lub krach. Znaczy twierdzących, że nie tylko, że nie będzie szansy na to, by towary mogły być sprzedawane albo mogły być podstawą do utrzymania rodziny. Po prostu będzie to bardzo zła sytuacja, nawet na to nie zezwalająca. Co niemalże w każdym badaniu, ale mówię z akcentem na niemalże, bo niestety nie mogłam sięgnąć do danych wcześniejszych, ponieważ one nie były zainteresowane pewnymi kwestiami związanymi ze specyfiką rolników w badaniach Polacy. Ale gdy sięgnąć do najwcześniejszego badania, które pyta o strategię wobec gospodarstwa rolnego, optymalne, co rolnicy powinni robić, aby bronić właśnie gospodarstwa, bronić własnych interesów. Widać tutaj, że w wyniku tego, co się dzieje w kontekście rolnictwa, a więc zwłaszcza jeśli chodzi o środki pomocowe kierowane do rolników, tak naprawdę one tylko częściowo wspierają nurt przemian modernizacyjnych. Widać to po tym wskaźniku mówiącym o tym, że rolnicy uważają, że należy zwiększać wydajność własnych gospodarstw. Tak? Z drugiej strony są to właśnie, to co powiedziałam na początku, tego typu mechanizmy i kierunki polityki rolnej pozwalają na długie trwanie gospodarstwom małym, nieefektywnym ekonomicznie. Widać to po spadku wskaźnika mówiącego o tym, że należy szukać dodatkowych źródeł dochodu, on jest wyraźnie niższy, i po spadku deklaracji gotowości sprzedania gospodarstwa jako jedynego sensownego rozwiązania. Tak? Nie zmienia to faktu, że w opinii ponad połowy rolników praca na roli nie zapewni wystarczających źródeł dochodu i jednak będzie zmuszać do szukania dodatkowych źródeł zarobkowania poza rolnictwem. Takie są deklaracje respondentów w badaniu Polacy. jakie wobec, czy nastąpiły jakieś zmiany w odniesieniu do polityki rolnej? Czy ona powinna być inna, prosocjalna bardziej, czy bardziej proefektywnościowa? Otóż tutaj obserwujemy, jak również w odniesieniu do oczekiwań pod adresem polityki społecznej w ogóle w Polsce, nie tylko kierowanej do rolników, wyraźnie narastający trend taki prosocjalny. To, co na czerwono wyodrębniłam, że polityka rolna powinna wspierać tylko konkurencyjne gospodarstwa, znajduje coraz mniej zwolenników. Prawda? Ten spadek jest wyraźny. Wynika to z tego, że owo poczucie niepewności i niskiej opłacalności produkcji rolnej wymusza potrzebę wsparcia dla rolnictwa. Jest to bardzo wyraźna presja na państwo. Ten model efektywnościowy nigdy, jak widać po tych wskaźnikach wyczerwienionych, nie miał tak dużego społecznego zaplecza, nie spotykał się nigdy z takim wsparciem, jak wszystkie inne możliwe kierunki działania polityki rolnej. Ja myślę, że możemy tutaj oczywiście różnie na to patrzeć, oburzać się, że mamy takich rolników. Tym niemniej świadczy to bez wątpienia o tym, że istnieje silna potrzeba wspierania rolnictwa rodzinnego w Polsce, które wciąż pełni funkcję absorbera i moderatora zmian systemowych. Konkluzje dotyczące tej części danych, wybranych, ponieważ no, jak widzicie Państwo, chcę pokazać takie spektrum różnych zagadnień, tę grupę scharakteryzować nie tylko od strony funkcji ekonomicznych, jaką pełni. Środki unijne płynące szerokim strumieniem do polskiego rolnictwa w niewystarczającym stopniu pobudzają procesy modernizacyjne w gospodarstwach rolnych. To, wydaje mi się, ma swoje oparcie w tych danych. A potwierdzenie w wielu innych analizach, które znajdujemy w pracach powstających w naszym instytucie. Jak zobaczymy, w większym stopniu wspierają one rodziny rolników, dla których gospodarstwo rolne jest źródłem poczucia bezpieczeństwa i jednym ze źródeł utrzymania. Przyczyniają się w ten sposób do zmniejszania różnic w warunkach życia chłopskich rodzin i zwiększają szanse życiowe młodego pokolenia, lecz nie zmieniają, nie zwiększają w analogicznym stopniu, bo w jakimś zwiększają, tak, konkurencyjności samych gospodarstw rolnych. Przyjrzyjmy się zatem, co się dzieje w gospodarstwach domowych. Ja częściowo używałam tych wskaźników w swoim referacie na naszej konferencji międzynarodowej. Maria Halamska w swoim referacie pokazywała, bazując na danych z diagnozy społecznej, wykresy pokazujące również na przykład taki wskaźnik jak wyposażenie gospodarstw w dobra trwałego użytku. I my wiemy z różnych jakby perspektyw, oglądając tę sytuację w gospodarstwach domowych, że sytuacja na wsi wyraźnie się rzeczywiście poprawiła. Tutaj są porównywane w okresie tych trzech, w odniesieniu do tych trzech lat, w których badania były realizowane, 95, 2000 i 2011, wskaźniki mówiące o ocenie sytuacji materialnej gospodarstw domowych z wyodrębnieniem rolników i mieszkańców miast. Z uwagi na to, że nie mam slajdu, który pokazuje, który ma trzy okna, wypada tutaj z tych analiz wieś, znaczy ludność bezrolna na wsi, ale ona się, pewien komentarz do tego poczynię. Otóż jeśli spojrzymy na te wykresy, tak, to można powiedzieć, że odsetek pozytywnie oceniających sytuację materialną w gospodarstwie domowym rolników wzrósł czterokrotnie w tej grupie. Tak? Negatywnie oceniających zmalał prawie trzykrotnie. I widać wyraźnie, że ta dynamika, przepraszam, można by zgasić światło, bo te wykresy będą bardzo słabe i dobrze byłoby, gdybym ja nie gadała, tylko żeby to było perswazyjne samo z siebie. O, fajnie. Widać, że ta dynamika w przypadku rolników jest większa, tak, niż ubywa tych, gdzie oceniane są bardzo złe, te warunki jako bardzo złe, gdzie indziej też następuje poprawa, ale wśród w rodzinach rolniczych jest to wyraźniejsza poprawa niż wśród ludności bezrolnej na wsi. W przewidywaniach na przyszłość dominuje jednakowoż niepewność. Bardzo dużo, co trzeci rolnik mówi, że no nie wiadomo, jak będzie w przyszłości, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej. Ale zaraz po nich następuje grupa tych, którzy mówią, że spodziewają się poprawy. Tak? W miastach jest mniej pesymizmu. W mieście ludzie żyją z pewnym bardziej optymistycznym wyobrażeniem odnośnie sytuacji materialnej w rodzinie. Tutaj właśnie jest też trzeci punkt mówiący o tym wyposażeniu gospodarstw domowych, rodzin rolniczych, ludności bezrolnej i w mieście. Jest dokładnie taka sytuacja, jak mówiła Maria, powołując się na dane z diagnozy społecznej. Różnice uległy naprawdę minimalizacji w dowolnym aspekcie. Różnica natomiast utrzymuje się takich, jeśli chodzi o sprzęty, asortyment, w odniesieniu do pralek, przepraszam, do zmywarek automatycznych. Tak? To jest jeszcze ciągle sprzęt, który w odniesieniu do woluminów książek. No i oczywiście co do jakości sprzętu, ale już posiadanie dwóch samochodów, a nie jednego. Tak? No, rolnicy, znaczy rodziny rolnicze tutaj przodują w stosunku do rodzin miejskich, co oczywiście związane jest z użytkowaniem samochodu do produkcji w gospodarstwie. Pytanie bardzo charakterystyczne, testujące jakby sytuację na odwrót, to znaczy, czy skoro jest tak dobrze, to czy rzeczywiście nie jest źle? I pytanie o to, czy na coś w ostatnim roku brakowało szczególnie, tak? Respondenci mieli prawo podkreślić wskazane przez autorów różnego typu potrzeby. I tu mamy wykresy, które pokazują poziom deprywacji potrzeb mierzony właśnie w ten sposób. Więc widzimy tutaj, że największy postęp odnotowujemy w zakresie możliwości kształcenia dzieci. Trzykrotny ponad, tak? Kiedyś mówiono, że prawie 40%, w 40% rodzin rolniczych mówiono o tym, że brakuje na kształcenie dzieci. Dzisiaj ta sytuacja dotyczy niewiele ponad 11% rolniczych rodzin. Najmniejszy postęp odnotowuje się w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych i związanych z rekreacją, z wypoczynkiem. Sytuacja w rodzinach nierolników, czyli ludności bezrolnej na wsi, jest podobna do tej w sytuacji w rodzinach rolniczych z jedną różnicą. Mianowicie pod względem tutaj właśnie potrzeb, braków związanych z pieniędzmi na kulturę i rekreację, oni są bliżej ludności miejskiej niż wiejskiej. To znaczy te potrzeby nie ulegają tak często deprywacji jak w rodzinach rolniczych. Miernikiem właśnie takim specyficznym sytuacji materialnej w gospodarstwie domowym jest ocena szans najstarszego dziecka na ukończenie studiów. No tutaj zmiany są, jak Państwo widzicie, bardzo wyraźne. W 2000 roku w możliwość ukończenia studiów przez najstarsze dziecko ufało 27% rolników. Nie wierzyło w taką możliwość 67%. W roku 2011 tendencje te uległy po prostu odwróceniu. Jest to zmiana bardzo wyraźna. Oczywiście też tu nie wnikam w takie kwestie jak jaka to jest oferta edukacyjna, z jakiej korzystają dzieci, bo na ten temat moi koledzy Krzysztof i Jarek już wystarczająco dużo w naszym instytucie mówili. Jakie starania na rzecz poprawy sytuacji materialnej wykazują reprezentanci rolnicy i inni mieszkańcy wsi? Otóż tu mamy porównanie w takim tryptyku czasowym. Rolnicy nadal relatywnie najczęściej starają się żyć oszczędnie i pracowicie, chociaż tego typu zachowania stały się wyraźnie rzadsze. Tak? Po drugie, poczucie większego bezpieczeństwa socjalnego wstrzymało trend związany z poszukiwaniem dodatkowych źródeł dochodu. Widzimy, to już po raz drugi, tak? Wcześniej przy danych dotyczących zachowań wobec gospodarstwa. Po trzecie, wzrósł odsetek rolników, którzy postanowili uczyć się nowego zawodu. Czyli również tutaj widać jakby takie rozchodzenie się niemożliwych, ale już faktycznych dróg związanych z tym, jak zachować się wobec własnego gospodarstwa. Jedni przyjmują postawę taką aktywną, inwestującą, drudzy szukają alternatyw. Ale są, to właśnie jest trzecia droga, którzy po prostu próbują korzystać z sytuacji im danej i wstrzymują się od aktywnych działań poszukujących. Bardzo charakterystyczny wykres, którego wagę akcentowałam również w swoim wystąpieniu na konferencji w marcu. Jest to wykres pokazujący dynamikę preferencji czy deklaracji dotyczących spraw w życiu ważnych. Co w życiu rolników i mieszkańców wsi, ale tutaj zaznaczyłam tylko rolników, żeby pokazać specyfikę tej grupy, było i jest ważne. Więc można powiedzieć tak, że w roku 2000, ilustrowanym przez ten beżowy kolor, tak, to, co jakby organizowało emocje i energię rolników, związane było przede wszystkim ze standardem życia, ze sprawami, a nawet bardziej mieszkania i domu. To były sprawy, które były dla nich najważniejsze, a następnie gospodarstwo rolne. Tak? Trzy te słupki beżowe są tutaj w tym przypadku najwyższe. W roku 2000 te preferencje przesunęły się, znaczy one zostały w dużej mierze przy sprawach bytowych, związanych ze standardem życia, ale przesunęły się w stronę wykształcenia, a wyraźnie zmalały w stosunku do gospodarstwa. Tak? Obecnie, w okresie tym poakcesyjnym, mamy do czynienia z zupełnie odmienną sytuacją. Zwróćcie Państwo uwagę, że gospodarstwo jest ważne zaledwie dla 1/4 rolników. Ono angażuje emocje, energię, wywołuje taki efekt, że jeśli mam na coś wydać pieniądze, to na inwestycje w gospodarstwo. Wzrosła jak w ogóle w badaniach polskich i europejskich ranga zdrowia. No i oczywiście powrót do wartości życia prywatnego. Tak? Że to, jak żyjemy z bliskimi, że w ogóle ich mamy, jakość tych relacji jest tutaj, znów się odbija jako bardzo istotna w przypadku rolników. Zresztą nie tylko ich, tak? Ale to, co jest szczególnie istotne dla rolników, proszę Państwa, to moim zdaniem jest to. Tak? Spada znaczenie tego, tu już te potrzeby zostały zaspokojone, w związku z czym one już nie angażują ich tak bardzo. Ale pytanie, dlaczego nie angażuje ich tak bardzo gospodarstwo? Jest to bardzo symptomatyczna, moim zdaniem, zmiana. Konkluzje do tej części analiz. Można powiedzieć, że w przypadku rolników następuje wyraźne przesunięcie w kierunku, gdy patrzymy na te wskaźniki związane z charakterem i jakością życia rodzinnego, które charakteryzują przestrzeń życia, w której się poruszają rolnicy. Można powiedzieć, że właśnie następuje wyraźne przesunięcie w kierunku modelu charakterystycznego dla konsumpcyjnie zorientowanej ludności miejskiej, gdzie zasadnicze filary wyznacza koncentracja na szczęściu osobistym i rodzinnym, standardzie życia, czasie wolnym i inwestycjach w przyszłość, czyli na wykształceniu. Gospodarstwo rolne będzie angażować, jak sądzę, energię życiową coraz mniejszej liczby rolników, na przykład niewiele ponad 16% rolników pytanych, co by radziło własnym dzieciom, jeśli chodzi o ich przyszłość, zaleca gospodarstwo rolne, tak? Prowadzenie gospodarstwa rolnego. Tylko 16%. Więc nie dość, że ich będzie coraz mniej, to wydaje mi się, że ci, którzy się na to nawet zdecydują, będą to robić w zdecydowanie innym stylu, coraz bardziej oddalającym się od tradycyjnego etosu chłopskiego. Będziemy mieli chłopów, ale bez tego etosu, co zawsze jakby był cechą dystynktywną definicji tej grupy, tak? Czy chłopstwa. Skutki, jakie można przewidywać, no, przede wszystkim będą to zmiany struktury społecznej na wsi. Po drugie, będzie to dalszy odpływ ludności z rolnictwa. Po trzecie, utrzyma się tutaj w obrębie rolnictwa, utrzymają się dwie grupy wysoko kwalifikowanych producentów rolnych i ja to tak nazywam rolniczy plankton, tak? Czyli rolników, którzy gospodarują na bardzo małych powierzchniach, nie są nastawieni w ogóle na modernizację tych gospodarstw, po prostu będą chcieli prawdopodobnie dotrwać z tą ziemią i z tą infrastrukturą gospodarczą, którą dysponują, do końca swoich dni, tak to należy brutalnie określić. Zasadnicze znaczenie dla jakby bardziej precyzyjnej predykcji, w którą stronę te zmiany pójdą, tak, a w którą mniej pójdą, będą miały dwa czynniki. Po pierwsze, zasady działania leżące u podstaw wspólnej polityki rolnej, z którymi nasza polityka rolna i wobec wsi będzie wyraźnie związana, oraz presja kultury masowej i procesy pokoleniowe. Dlatego, że ta kultura masowa kształtuje, to widać już w tej chwili wyraźnie, na poziomie pisania na przykład przez Sylwię doktoratu, czy mieszkańcy wsi już chwycili ten bakcyl konsumpcjonizmu, jeszcze były wątpliwości pozwalające takie pytanie w ogóle stawiać. Tak? Dzisiaj my już wiemy, że ten bakcyl konsumpcjonizmu jest wyraźnie zakorzeniony nie tylko w młodym pokoleniu mieszkańców wsi i rolników, ale również w pokoleniu starszych rolników. To jest dla nich ważne, to lubią tygrysy. Nie zmaganie się z modernizacją własnego gospodarstwa, czynienie z niego ojcowizny, ale właśnie życie wygodne na odpowiednim standardzie, jeszcze jedynie szwankujące pod względem możliwości rekreacji i wypoczynku. Na to nie ma czasu, nie ma pieniędzy, nie ma też pewnej wyobraźni, jak sobie można to zorganizować. A pokoleniowe czynniki dlatego, że no, trzeba będzie, żeby dokonała się ostateczna zmiana właśnie takiego dystansu pokolenia, by coś, co w tej chwili raczkuje, ale już ma wyraźne kolejny, w których się ten proces porusza, mogło zostać utrwalone. I część trzecia, ostatnia mojej prezentacji, czyli rzecz dotycząca preferencji związanych z ustrojem społecznym. Przywołam może tutaj tytułem wstępu taką koncepcję zmian mentalności w okresie transformacji ustrojowej, jaka była właśnie dominująca i była przedmiotem takiego powszechnego konsensu nie tylko wśród elit politycznych czy intelektualnych, ale w ogóle w Polsce. Nazwana przez Janusza Rajkowskiego romantyczną koncepcją zmian mentalności Polaków w okresie transformacji ustrojowej. Co zakładała ta romantyczna koncepcja? Otóż zakładała ona, że model, który pojawił się po 1989 roku jako coś, do czego Polska powinna dążyć, nazywana z angielska Transition to Democracy and Free Market, wydawał się nie mieć w ogóle alternatywy. Polacy po prostu to kochali, tak miało być. Tak? Główne obszary tego konsensu w obrębie tego identyfikacji z tym modelem widoczne były w czterech płaszczyznach. Otóż zakładano, że Polacy rozczarowani PRL-em będą przechodzili od preferencji różnych w odniesieniu do ustroju politycznego, przepraszam, gospodarczego i innych kwestii, od rozwiązań w kierunku prawicowych, tak? Od kolektywistycznych form życia podtrzymujących klientelizm i roszczeniowość w kierunku indywidualizmu i podmiotowości. Słynne powiedzenie, każdy bierze sprawy w swoje własne ręce, każdy jest kowalem własnego losu, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, etc., etc. Trzeci wymiar to była zgoda taka, że będziemy przechodzili od preferencji dla rozwiązań autorytarnych w systemie politycznym w kierunku demokracji. Od politycznej alienacji wynikającej z podziału my-oni, bardzo typowego dla PRL-u, gdzie państwo było traktowane jako ciało obce, ku postawom zaangażowania i obywatelskiej partycypacji, czyli takiej identyfikacji z państwem. I oczywiście na samym starcie, jak tylko jakby ogarnęli się badacze społeczni i ruszyli z badaniami, które sondowały ten punkt startowy, gdy idzie o preferencje Polaków, no przykładowo podałam tu badania profesora Adamskiego czy Rajkowskiego, zaobserwowano absolutnie odmienne tendencje już na starcie. Tak? To znaczy zaczęła się uwidaczniać, poza tym, że te tendencje szły w odwrotnym od spodziewanego kierunku, zaczęła się uwidaczniać dość poważna sprzeczność. Na czym ona polegała? Ano na tym, że między stanem świadomości społecznej, który szedł w odwrotnym kierunku niż te zakładane w modelu romantycznym, te zmiany pozostawały w sprzeczności jakby z istotą zmian strukturalnych, jakie się dokonywały. Państwo stawało się demokratyczne, instalowało instytucje demokratyczne, dokonywano prywatyzacji. Państwo wyszło z roli pośrednika między pracownikiem a rynkiem pracy i tak dalej, i tak dalej. Partia komunistyczna przestała trzymać władzę. Wszystko to, co się działo w obrębie struktur ustrojowych, czemu nadano określony kierunek, pozostawało jednakowoż w wyraźnej sprzeczności z oczekiwaniami i zmianami mentalnymi, które odnotowywano wśród Polaków. Tak? zwłaszcza duży dystans w stosunku do tych zmian, które się dokonywały, obserwowano wśród mieszkańców wsi, przede wszystkim wśród rolników. Oni byli uważani, to Państwo wszyscy dokładnie, którzy badania prowadziliście w tamtym okresie, sądujące jakiekolwiek postawy rolników, możecie powiedzieć, rolnicy byli bardzo nieufni wobec zmian, jakie dokonywały się w Polsce, zarówno jeśli chodzi o wymiar ekonomiczny, jak i polityczny i społeczny. Tak? Ponieważ byli w większości przypadków nie beneficjentami pierwszych lat transformacji, ale byli ich rzeczywistymi ofiarami. Zatem ja, wykorzystując ten taki start point, wyraźnie zaznaczony we wczesnych diagnozach polskiego społeczeństwa na początku okresu transformacji systemowej, przyjęłam takie właśnie kierunki analiz dotyczące tych czterech wymiarów zagadnień i możliwych wymiarów zmian ustrojowych w Polsce, analitycznie oczywiście wyodrębnionych. Po pierwsze zatem chciałabym zapytać, jakie są i czy zmieniały się preferencje rolników, mieszkańców wsi dotyczące ustroju ekonomicznego? Czy obserwujemy tutaj wzrost zainteresowania rozwiązaniami efektywnościowymi, czyli takimi zorientowanymi na trend liberalny, czy też nasilenie orientacji egalitarnej, przywołującej potrzeby państwa socjalnego? To jest pierwsza kwestia, na którą będę chciała, posługując się tym materiałem z Polaków, spróbować udzielić odpowiedzi. Po drugie, chciałabym zapytać, czy preferencje dotyczące ustroju politycznego są trwałe, czy też się zmieniają? Dokładnie rzecz biorąc, chciałabym zapytać, czy obserwujemy wzrost poparcia dla rozwiązań demokratycznych, czy raczej autorytarnych? Czy rolnicy i mieszkańcy wsi tutaj się wyróżniają po doświadczeniu 20, jakby nie było, paru lat transformacji ustrojowej? Tak? Po trzecie, chciałabym sprawdzić, jaki typ tożsamości zbiorowej wyłania się z poglądów i przekonań mieszkańców wsi i rolników. Czy skłaniają się oni w kierunku wspólnoty inkluzywnej, więc otwartej, opartej o wartości niezamknięte ideologicznie i proeuropejskiej, czy raczej ekskluzywnej, opowiadającej się za państwem narodowo-religijnym. Jest to bardzo gorący dyskurs, jaki się toczy w Polsce. I wreszcie po czwarte, chciałabym zapytać, jaki ukształtował się sposób traktowania państwa wśród reprezentantów tych grup, które nas tutaj interesują. Czy ciągle ma on charakter charakterystyczny dla podziału my-oni, czy mamy do czynienia z taką alienacją obywatelską, czy też mamy do czynienia z modelem partycypacyjnym, tak, zaangażowanym, odpowiedzialnym. I po kolei. Tu macie Państwo wykresy znów pomijające rok 2000, zresztą on jest szczególny, ponieważ zawsze wygląda troszeczkę gorzej, w większości przypadków, przepraszam, ponieważ koniunktura ekonomiczna, która wtedy wyraźnie notowała gorsze wskaźniki, wpływała również na te postawy. Natomiast co my tutaj widzimy? Może jeszcze taka uwaga metodologiczna. Wszystkie dane, które ja tutaj Państwu będę prezentowała, to są bardzo proste układy graficzne. One bazują na tak zwanej indeksacji zmiennych, gdzie na przykład gdy idzie o preferencje dla ładu gospodarczego, indeksacji tu podlegały 4 skale i 20 zmiennych. 4 skale, czyli stosunek do kapitalizmu i socjalizmu, postawy wobec prywatyzacji, nastawienia egalitarne versus efektywnościowe, stopień poparcia dla państwa opiekuńczego. 4 skale, a 5 itemów, po 5 praktycznie dla każdej z tych skal. I oczywiście to jest pewna orientacyjna miara, która gdybyśmy wejrzeli w każdy z tych wskaźników, by się okazało, że no, tak jak nie jest, że na przykład bardzo krytycznie wypada prywatyzacja, tak? Nieco mniej jeśli chodzi o egalitaryzm, ale nierówne byłyby wyniki dla poszczególnych tych skal, uśrednione daje to taki efekt. To można powiedzieć, że te wszystkie 4 skale w jakimś stopniu mówią nam o tym, czy Polacy chcą rozwiązań prosocjalnych, czy rynkowych. I widać wyraźnie, że
że proszę Państwa, tutaj, tam gdzie są niebieskie kolory, może tak nauczę takiego alfabetu najprostszego w kojarzeniu, co mówi ten wykres, oznacza, że rozwiązania, że to jest preferencja dla rozwiązań rynkowych, tak? Zdecydowanie bądź raczej. Te kolory ciemne, zdecydowanie takie orientacje prosocjalne. I co widzimy? W 1995 roku, czyli krótko po parę lat po zmianach systemowych, Polacy bardzo byli prorynkowi. Mieli takie, znaczy to dalsze, w większości przypadków była, jest to miara ufności w ten ustrój, którego jeszcze nie mamy, ale przecież my w niego wierzymy, to musi być dobre, tak? Tu są rolnicy, tu jest bezrolna ludność na wsi, a tu są mieszkańcy miast, tak? I oczywiście różnice były, tak? Najmniej prorynkowi byli rolnicy. W nieco bardziej prorynkowi byli pozostali mieszkańcy wsi, najbardziej mieszkańcy miast. I co się dzieje, gdy te same miary odnosimy do roku 2011, czyli roku, kiedy jesteśmy już wyrazistym członkiem Unii Europejskiej i obecni w nieco zdecydowanie innej rzeczywistości, tak, w innym świecie. Okazuje się, że ta kolorystyka w wykresie, raporty ulegają odwróceniu. Polacy odchodzą od jakby miłości, którą darzyli rozwiązania prorynkowe. Ale nie widać też, żeby w jakiś sposób szaleńczy opowiadali się za rozwiązaniami prosocjalnymi. Nie chcą tego. Co jest charakterystyczne? Charakterystyczny jest przyrost orientacji, powiedziałabym, mieszanych. Ale o czym one świadczą? Świadczą one o selektywnej akceptacji reguł tego systemu. Samo pojęcie socjalizm czy państwo opiekuńcze budzi złe skojarzenia. Przy tego typu pytaniach wszyscy oczywiście powiedzą, że nie. Natomiast by pytać, czy dochody powinny być różne, czy państwo powinno pilnować, by one były podobne, czy powinno dbać o to, by ceny nie były za wysokie. Wszyscy mówią tak? Więc to jest jakby z jednej strony sprawa też sposobu pytania, ale przede wszystkim mi się wydaje, gdy pytać nie tak głupawo, przepraszam, czy prymitywnie, czy ci się podoba, czy nie podoba jakieś rozwiązanie i nazywać je, używać określenia, które ma wyraźne skojarzenia operatywne w związku z obciążeniami politycznymi, ideologicznymi, ale pytać o konkretne rozwiązania, to widać, że Polacy już kapitalizmu, czy też rozwiązań gospodarki rynkowej tak bardzo nie kochają, nie ufają w te rozwiązania, bo zbyt one są dla nich traumatyczne, tak? Ale jednocześnie chcieliby troszeczkę tych rozwiązań, które czynią ten kapitalizm ludzki. Tak? Gdyby tu przywoływać słynne powiedzenie Solidarności z okresu rewolucji solidarnościowej, socjalizm tak, wypaczenia nie, dzisiaj Polacy prawdopodobnie by krzyknęli, gdyby to jeszcze było, zapewne, trendy. Kapitalizm tak, wypaczenia nie. No więc to jest, tutaj ten trend jest wyraźny. I co jest ciekawe, że gdybyśmy patrzyli tylko na rolników, powiedzielibyśmy, o mój Boże, patrzcie, jak oni bardzo przestali popierać rozwiązania rynkowe. Że są znowu taką najbardziej oporną klasą czy grupą społeczną w Polsce, ale w porównaniu z ludnością miejską, która też odeszła od tego, prawda? No to zmienia się całe społeczeństwo. Następuje pewne zbliżenie preferencji tych, którzy mieszkają w miastach, z tymi, którzy rolnicy są bardziej, znaczy te różnice w większym stopniu dokonały się tutaj niż tutaj. Więc to bym prosiła wziąć pod uwagę. Co jeśli chodzi o preferencje dla ładu politycznego? No tu widzimy wyraźnie, tak, że te proporcje kolorystyczne, gdyby już tutaj takim bardzo uproszczonym językiem się posługiwać, utrzymują się. To znaczy, a nawet są postępujące postępują w tym samym kierunku. To znaczy, że Polacy po 25 latach transformacji ustrojowej, w której budowa instytucji demokratycznych jest jednym z zasadniczych jakby wymiarów, chcą tej demokracji, chcą do niej przekonać coraz bardziej. Ważne tutaj jest podkreślenie, że dzieje się tak mimo, że ocena polskiej demokracji w każdym badaniu wypada bardzo negatywnie. Ponad 60% Polaków wyraża się o polskiej demokracji, w zależności od grupy, tam się różnicuje do 70% w porywach dochodzi, wyraża się bardzo krytycznie o polskiej demokracji, o jej stanie, zwłaszcza o stanie sceny politycznej. To oznacza moim zdaniem właśnie tym większe przywiązanie Polaków do demokracji. Nie są w stanie jakby wytrącić ich z tych preferencji bieżące, kłótnie polityczne, bieżący zły stan urządzeń demokratycznych w naszym kraju, ciągle jeszcze. Co, gdy idzie o postulowany typ wspólnoty, czyli kim mamy być jako naród, jako państwo, jak powinniśmy tutaj funkcjonować? Oczywiście bardzo bym prosiła o takie ostrożne podchodzenie do tego wykresu, ponieważ on się opiera, jak każdy zresztą z tych wykresów, na danych dostępnych. Te dane, te perspektywy nie były narzucone badaniu. One są w momencie, kiedy one startowały. To jest projekt mój analizowania tego, co zawierają Polacy z perspektywy, która mi się wydaje ważna i ciekawa. A więc dla orientacji, dla stworzenia tej osi, orientacja laicko-europejska versus religijno-narodowa, wykorzystałam dostępne skale, one były dwie i zawierały łącznie 8 zmiennych. Po pierwsze chodziło tutaj o pytania, które sondowały postawy wobec procesu otwierania się Polski na świat i Europę. Czy uważasz, że otwarcie Polski na wpływy europejskie jest korzystne dla naszej gospodarki, bezpieczeństwa, kultury, nauki, etc., etc. I postaw wobec politycznych ambicji Kościoła katolickiego w Polsce. Od silnie popierających, że Kościół powinien mieć silną pozycję, bądź jeszcze większą, do zdecydowanie odrzucających takie rozwiązania. Tak? I zindeksowanie tychże właśnie 8 zmiennych doprowadziło do takiego wyniku. To jest bardzo przejrzysty wynik. Co tutaj jest moim zdaniem charakterystycznego? Otóż nie były brane pod uwagę oczywiście deklaracje związku czy postawy wobec religii. To są dwie różne rzeczy. Chciałam to wyraźnie oddzielić. Bo oczywiście wszystkie badania w Polsce, przez kogokolwiek one są realizowane, podkreślają, że Polacy w większości, w zdecydowanej większości trwale deklarują swój związek z religią katolicką. Tak? Że słabnie oczywiście, to jest drugi jakby element tych charakterystyk stosunku Polaków do religii, słabnie instytucjonalna więź, Polacy, zwłaszcza młodzi mówią, że Kościół jako instytucja nie jest im naprawdę potrzebny tego, żeby co w religii katolickiej jest ważne. Tak? Natomiast odrzucenie tego instytucji Kościoła w wielu kwestiach nie oznacza, że nawet młodzi ludzie nie odczuwają religijności jako pewnej potrzeby duchowej. To są rzeczy absolutnie oczywiste. Natomiast czymś innym dla Polaków najwyraźniej jest pytanie o to, czy Kościół ma rządzić w Polsce, czy ma mieć wpływ na ważne decyzje w kraju, czy ma być w komitywie z państwem. I okazuje się, że to jest absolutnie odwrotnie. 3/4 Polaków mówi niezależnie, proszę Państwa, od tego, czy to jest starszy Polak, czy to jest młodszy, generalnie rzecz biorąc niezależnie, wiek ma jakieś tam znaczenie, ale też niezależnie od tego, czy mieszka na wsi, czy jest rolnikiem. Tutaj postawy krytyczne wobec Kościoła niezwykle mocno wzrosły. Efekt jest taki, jak Państwo widzicie, że tych niebieskich kolorów mówiących o tym, że Polska powinna być krajem zdecydowanie otwartym na państwo świeckie, jest, przybywa, tak? Przybywa zwłaszcza tutaj. To jest bardzo, bardzo wyraźne.
I wreszcie kwestia ostatnia. Państwo swoje czy obce? A więc tak naprawdę pytamy o to, czy obserwujemy kształtowanie się aktywnego, czy też biernego typu obywatelstwa w naszym kraju. I oczywiście, a pytanie szczególnie oczywiście dotyczy rolników czy ludności bezrolnej na wsi. Otóż tutaj wzięto pod uwagę bardzo dużo, bardzo ciekawych zmiennych, nie tylko deklaratywnych, znaczy one są deklaratywne, ale dotyczą nie tylko jakby nastawień, ale też sądują, czy byłeś obywatelu na spotkaniu z posłem, z politykiem, w urzędzie coś załatwiałeś, brałeś udział w akcjach takich, śmakich, owakich, na szczeblu lokalnym i dalej, różne rzeczy, tak? Kwestia zaufania do instytucji, to jest pytanie, które notorycznie jest powtarzane w Polakach. I w związku z tym, że chciałam sięgnąć do czegoś więcej niż tylko deklarację uczestnictwa w wyborach i zaufania do instytucji państwa, ograniczyłam porównanie do tych dwóch lat, 2000-2011, ponieważ wcześniej tych najbardziej ciekawych zmiennych nie było w badaniu Polacy. Tak? Znaczy nie było tych zmian, które sądowały aktywność obywatelską poza tą standardową. A te dwa lata dawały taką szansę porównania. I co widzimy? No widzimy niestety, o Boże, widzimy przyrost tych kolorów, tak? Czyli obywatelstwo minimalistyczne i w dużej mierze nieufne, a te nieufne i bierne, tu cokolwiek robią, no chociaż na wybory pójdą, tak? Komukolwiek ufają, jakoś, może nie bardzo, ale chociaż średnio. Ale tutaj to jest w ogóle, więc mamy przyrost tych postaw i tych postaw. Tak? Przeciętne, zdystansowane, że no wierzę, ale nie do końca, uczestniczę, no w zasadzie tak od czasu do czasu, jak mnie ktoś na wciągnie w jakąś inicjatywę, ubywa wyraźnie tych obywateli, którzy, i to wszędzie, jak widzicie państwo, tak? Ale najbardziej właśnie wśród rolników i mieszkańców wsi. Ten kryzys zaufania do państwa tam jest największy. Tam również autorytarne ciągoty, na co być może nie zwróciłam uwagi, komentując ten wykres mówiący o osi demokratyzm-autorytaryzm, wśród rolników są relatywnie najczęstsze. Tak? Mimo zmian postępujących w kierunku demokracji, to jednak relatywnie tam jest siedlisko cały czas takich właśnie, powiedziałabym, nieciekawych preferencji. Konkluzje, proszę państwa. Można powiedzieć, że zaobserwowane na starcie, mając na myśli start jako punkt startowy transformacji ustrojowej, sprzeczności między zmianami strukturalnymi, dokonującymi się w ustroju społecznym, tak, a stanem świadomości społecznej, te sprzeczności utrzymują się, a niektóre nawet się pogłębiły. Tak? To znaczy można powiedzieć, że Polacy stali się bardziej lewicowi, chociaż struktury społeczne ciągle jeszcze, łącznie z tym pytaniem o te wspólnoty, tak, jakby optują w kierunku rozwiązań prawicowych. Widać to właśnie w tych, chociaż spadła akceptacja dla silnej pozycji Kościoła i osłabły skłonności ksenofobiczne, Kościół cały czas ma bardzo silną pozycję, co się Polakom nie podoba. Generalnie rzecz biorąc, wzrosło poparcie dla rozwiązań egalitarnych i prosocjalnych, chociaż wiele polityk społecznych nakierowanych jest na rozwiązania proefektywnościowe. Prosocjalne przebijają się z trudem, chociaż się przebijają. I to być może to, co robią rządy, czy to nie jest kwestia populizmu, tylko być może rzeczywiście wyczuwają, że coś jest na rzeczy, że trzeba by posłuchać tego, co jakby piszczy w trawie społecznej. Utrzymuje się silne nastawienie kolektywistyczne z chwilą, i związana z nim potrzeba państwa opiekuńczego, z chwilą, kiedy w zasadzie zewsząd jest nawoływanie w języku otwartym, w sensie largo, do tego, by polegać na sobie, tak? By nie wyciągać ręki po nie swoje, po niezasłużone. Pojawia się, znaczy utrzymuje się stabilne poparcie dla demokracji, ale też duża przestrzeń orientacji ambiwalentnych. I tak jak mówią psychologowie polityczni, jest to niebezpieczne, taki miks demokracji z autorytaryzmem jest niebezpieczny, ponieważ w momencie, kiedy dany polityk czy dane ugrupowanie obiecuje nam szczęśliwość na tym padole, to my go poprzemy, nawet jeśli on będzie niezwykle autorytarnym przywódcą, tak? Bo on zaspokoi, czy obiecuje, że zaspokoi nasze społeczne potrzeby. I takich postaw jest dużo. Niech będzie Polska demokratyczna, ale niech będzie silny przywódca, na przykład, tak? Ciągle dość częste takie połączenie tych dwóch elementów, więc ta przestrzeń ambiwalencji, gdy idzie o preferencje polityczne, jest przestrzenią moim zdaniem ciągle jeszcze taką, gdzie można przeciągać linę polityczną. Tak? Bardzo negatywny trend polegający na tym, że nasiliła się polityczna alienacja, wyraźny podział na my, oni. Dlatego to, jak ja napisałam w pewnym tekście, że takiego poziomu alienacji nie było w PRL-u prawdopodobnie nawet, tak? to jeden z politologów, którzy słuchali tej tezy, mówili, no bez przesady, chyba nikt nie powie, że było gorzej niż było w PRL-u. Może, są badania, które pokazują, że ta alienacja miała inny charakter, inną społeczne zaplecze. Tym niemniej, że ona dzisiaj jest w takim stopniu, w takim tempie narasta, jest to po prostu coś bardzo niekorzystnego. Dystans wsi w tych trendach, a zwłaszcza rolników, w wielu kwestiach uległ skróceniu. To Państwo widzieliście. Nie tylko dlatego, że rolnicy już nie są tacy sami, lecz również dlatego, że nierolnicza Polska przybliżyła się w swych postawach i poglądach do postaw i poglądów rolników po tych 20 paru latach transformacji ustrojowej. Widać również, że ład społeczny, jaki kształtuje się w Polsce, zwłaszcza w preferencjach Polaków, na to patrzeć, staje się coraz mniej wyrazisty. Tak? Czy powinien? Czy obserwowane trendy polegające wyraźnie na selektywnej akceptacji jego zasad i reguł wciąż można traktować jako naturalne dla okresu przejściowego, tak jak myśleliśmy jeszcze na przykład w badaniach z roku 95, tak? Czy nawet 2000, wiemy, a jesteśmy w okresie przejściowym, z perspektywy długiego trwania te parę lat to naprawdę, no sorry, ale nie drzyjmy szat, to jeszcze może być, to jeszcze może mieć miejsce. Ale być może jest tak, że doświadczamy wraz z innymi krajami początku końca pewnej historii, tak? Pewnego typu ładu społecznego, gdzie powstają szalenie ważne pytania, na przykład o rolę państwa w globalizującym się świecie. Tak? Niezależnie od scenariusza, czy tego właśnie, że mamy do czynienia z końcem pewnej historii, czy to jest ciągle polska specyfika, Polska jako kraj poruszający się w innej prędkości będzie nadal miała do czynienia z większymi ryzykami. Z kilku powodów. To tutaj koledzy ekonomiści mają zdecydowanie więcej do powiedzenia. Ja bym powiedziała, czytając ich pracę, że jest to kwestia dużych deficytów w makroekonomicznej skali. Jest to zarówno kwestia stanu gospodarki, jak i budżetu. Tak? Ciągle dużych społecznych dystansów i dużych społecznych potrzeb, które oczekują dużego budżetu i dynamicznej gospodarki. Są to niekorzystne demograficzne trendy i kwestia sprawiedliwości pokoleniowej. Tak? I różnych socjalnych problemów, które się z tym wiążą. Jest to wreszcie niezakończony proces modernizacji wsi i rolnictwa, zahibernowany w dużej mierze przez kierunki polityki rolnej przyjętej w ślad za wspólną polityką rolną. I ostatnia grupa konkluzji, odnoszących się właśnie do przedmiotu naszych analiz. Wieś i rolnictwo zdecydowanie nie można powiedzieć, że one przeszły jakąś zasadniczą metamorfozę. Nie przeszły tej zasadniczej metamorfozy. Wsparcie unijne i rozwiązania przyjęte w polskiej polityce rolnej zapoczątkowały proces ważnych przemian, lecz po pierwsze, pozyskiwane środki w większości przeznaczane są na konsumpcję, co, tak jak podkreślałam już dwukrotnie, podnosi ogólnie standard życia rolniczych rodzin, lecz nie czyni gospodarstw rolnych konkurencyjnymi. A przynajmniej nie w takim stopniu, jakbyśmy oczekiwali. Tylko część gospodarstw wypracowała rynkowe reguły i tylko dla części rolników stanowią one obiekt inwestycji i ważną życiową sprawę. Ja nie oceniam tych dwóch trendów. Ja kiedyś pamiętam z Jurkiem Wilkinem rozmawialiśmy, czy to tak powinno być, znaczy, że pieniądze unijne przeznaczane na modernizację rolnictwa są przejadane. A być może, jeśli konsumpcję rozumieć nie tylko jako przejadanie, ale jako podnoszenie jakości życia, no to unikamy innych problemów. No na przykład nie mamy tak dużych dystansów między miastem i wsią, czy między rolnikami a innymi grupami społecznymi, z których wynikałyby inne problemy, które zawsze są bardzo charakterystyczne dla dużych dysparytetów społecznych, prawda? Także ja mówię o tych trendach, nie oceniając ich, raczej pokazując, że można na to różnie patrzeć. Pytanie, jakby się potoczyły nasze losy, gdyby przyjąć inne rozwiązanie. Konkluzja numer dwa. Dopóki nie ukształtuje się ostateczna struktura gospodarstw rolnych, do czego potrzebna będzie wymiana pokoleniowa, potrzebna będzie polityka rolna i polityki społeczne wyprzedzająco przygotowane do zagospodarowania kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich. Tak? Zaniedbania w tej kwestii będą skutkowały migracjami ze wsi, tak? I to jakby będzie, możemy się upominać w różnego typu dyskursach o Polskę zrównoważonego rozwoju, ale aglomeryzacja będzie trendem dominującym. Będą skutkowały postawami niechętnymi dalszym zmianom ustrojowym. Jeśli zaniedbamy wieś, nie będzie zainteresowana w tym, aby się włączać w procesy przemian ustrojowych. Fakt, że reszta Polaków będzie szła na skutek zjawisk kryzysowych w podobnym kierunku, wcale nie musi być dla nas, badaczy wsi, optymistyczny, bo to tylko skomplikuje jakby proces i uczyni jego logikę jeszcze bardziej zawiłą. I chyba to jest wszystko, co ja chciałam Państwu powiedzieć. Dziękuję bardzo.